Zaczęliśmy tydzień temu mówić na temat naszej tożsamości w Chrystusie. Co się dzieje, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I myślę, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, którą musisz zrozumieć w swoim chrześcijańskim życiu. Ostatnio bardzo dużo myślę o tożsamości chrześcijańskiej, bardzo dużo myślę o tym, kim jest Bóg. I myślę, że efektywność naszego chrześcijaństwa, sukces w naszym życiu i błogosławieństwo w naszym życiu, wolność w naszym życiu jest spowodowana dwoma istotnymi rzeczami, które musimy zrozumieć. Po pierwsze, musimy zrozumieć, kim jest Bóg. Kim jest Bóg? To nie jest tak, że Bóg jest Ojcem, Bogiem jest Chrystus, ale poznawać każdą część Jego charakteru, poznawać każdą cechę Jego charakteru, poznawać Jego dobroć, poznawać Jego miłość. To jest niesamowicie istotne. Twoje życie chrześcijańskie będzie wyglądać wprost proporcjonalnie do tego, jak rozumiesz, kim jest Bóg. Jeśli myślisz, że Bóg jest Bogiem, który karze cię za twoje grzechy, to twoje chrześcijaństwo będzie wystraszonym chrześcijaństwem, będziesz bał się robić cokolwiek, a kiedy zgrzeszysz, będziesz się czuł potępiony. Ale Bóg taki nie jest, w Bogu nie ma potępienia. Zrozumienie drugiej rzeczy to zrozumienie naszej tożsamości w Chrystusie. Coraz bardziej rozumiem, kim jestem w Chrystusie i to całkowicie zmienia moje życie. Myślę, że w przeciągu kilku miesięcy rozpoczniemy w naszym kościele coś, co polecił mi mój przyjaciel Janusz Krzak, człowiek, który zakładał ten kościół tutaj z nami. Przywiózł mi DVD, przywiózł mi wszystkie materiały do wolności chrześcijańskiej, ponieważ można być nawróconym 15 lat i można ciągle żyć w niewoli. I cały ten kurs oparty jest w oparciu o to, kim jesteś w Chrystusie. I opowiadał mi o tym Janusz, którego ja postrzegam jako człowieka prawego, sprawiedliwego. I zawsze jestem konfrontowany, kiedy z nim się spotykam i patrzę, jak on żyje. Patrzę na jego relacje z Bogiem, ciągle jestem konfrontowany z tym, jak on funkcjonuje. I opowiedział mi, mówi, słuchaj, każdy wykład, na którym byłem, pokazywał mi na nowo, ile ja mam jeszcze problemów w życiu. Ja sobie tak pomyślałem, jeśli on zobaczył jakieś problemy w życiu, to co dopiero ja, co dopiero wy? Amen? Dobrze. Dzisiaj mówimy dalej na temat nowego ty, na temat zrozumienia tego, kim jesteś. I dzisiaj powiemy na temat opowieść o pięciu łodziach. Opowieść o pięciu łodziach, która ma nam pokazać jedną rzecz, którą diabeł zawsze robi i będzie robił w moim i twoim życiu. Pamiętacie, jak Chrystus był kuszony na pustyni? Chwilę wcześniej Chrystus został ochrzczony i przemówił Ojciec z nieba, mówiąc, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Chrystus znalazł się na pustyni, pościł 40 dni, nic nie jadł przez 40 dni. Był słaby, był wykończony, był zmęczony i pojawił się diabeł. On zawsze pojawia się w momentach, kiedy jesteś słaby. On nigdy nie pojawia się w momentach, kiedy jesteś silny. I nie mógł wypomnieć Chrystusowi żadnego grzechu, ponieważ Chrystus żadnego grzechu nie popełnił przez całe swoje życie tutaj na ziemi. Ale mógł zrobić jedną rzecz. Mógł spróbować podburzyć tożsamość Chrystusa. I całe kuszenie Chrystusa oparte jest na takim stwierdzeniu, które od razu się pojawiało na początku. Jeśli jesteś Synem Bożym. Diabeł uwielbia atakować twoją tożsamość i poddawać ją w wątpliwość. Kluczem dzisiaj tego kazania jest to, abyś zrozumiał, że twoja tożsamość w Chrystusie nie jest oparta na twoich osiągnięciach, na twoich porażkach, na twoich okolicznościach. Dzisiaj rano, kiedy wychodziliśmy do kościoła, Filipek ubierał swój polar. To jest malutkie dziecko. On ma 3,5 roku, jak twierdzi, prawie 4. Ubierając swój polar, nie potrafił sobie poradzić z zamkiem. I po chwili próbowania powiedział: mamo, mamo, dlaczego ja jestem niemądrym chłopcem? Pytamy go, dlaczego twierdzisz, że jesteś niemądrym chłopcem? No bo nie potrafię tego zapiąć. Malutkie dziecko, zupełnie bez świadomości tego wszystkiego, o czym my za chwilę będziemy mówić, określiło swoją tożsamość na podstawie tego, co nie potrafi. Kiedy patrzę na swoje życie, to wiem, że ilekroć upadałem, ilekroć mi coś nie wychodziło, to zawsze w mojej głowie i w moim sercu pojawiał się atak na moją tożsamość. Jeśli odnosiłem porażkę, to zaczynałem postrzegać siebie jako człowieka, który poniósł porażkę, że nigdy mi nic nie wychodzi. Kiedy grzeszyłem, zaczynałem patrzeć na siebie jako na skończonego grzesznika, pomimo tego, że Biblia tak w ogóle mnie nie nazywa. Ilekroć źle się zachowałem względem Krysi, mówiłem, że jestem, od razu pojawiało się w mojej głowie, że jestem fatalnym mężem. Okoliczności, diabeł używa okoliczności, diabeł używa tych rzeczy, aby budować twoją tożsamość. Jeśli odnosisz porażki, próbuje cię potępić. Jeśli odnosisz sukcesy, to buduje twoją tożsamość, aby podbić twoją pychę. Diabeł zawsze działa w oparciu o nasze okoliczności i próbuje tak nas definiować. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Nie budujesz swojej tożsamości na podstawie porażek, sukcesów i okoliczności. Budujesz swoją tożsamość na podstawie prawdy, a prawdą jest Słowo Boże. Jeśli tego nie złapiesz, będziesz chrześcijaninem, który czasami będzie miał dobry humor, będziesz chrześcijaninem, który czasami będzie uwielbiał Boga, a czasami nie będzie uwielbiał Boga. Będziesz pływał, będziesz człowiekiem, który funkcjonuje na takim rollercoasterze, będziesz totalnie niestabilny, totalnie nieemocjonalnie, emocjonalnie niestabilny. I takich chrześcijan już nam wystarczy. Ja mówię o swoim problem, o swoich problemach, ale wiem, że macie dokładnie ten sam problem. Macie dokładnie ten sam problem, bo diabeł jest diabłem schematów w naszym życiu. On nie działa w oryginalny sposób. On zna nas, odkąd istniejemy na ziemi, on nas zna, on nas szczerze nienawidzi i ma rozpracowanego i ciebie, i mnie na kawałki. On zna moje silne strony, zna moje słabe strony i tak samo jest z tobą. I chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na te 5 łodzi, które pojawiają się w naszym życiu, do których możemy różnie podejść. I chciałem pokazać ci na podstawie Biblii tego, co Bóg ma do powiedzenia na temat budowania swojej tożsamości w oparciu o okoliczności. Pierwsza łódź to jest łódź samowystarczalności. Ewangelia Marka, 6 rozdział, wersety 45 do 49. Marka, 6 rozdział, wersety 45 do 49. I zaraz przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg w kierunku Betsaidy, a on tymczasem odprawił ludzi. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. Kiedy nastał wieczór, łódź znajdowała się na środku morza, a on był sam na lądzie. I widział, że są zmęczeni wiosłowaniem, bo wiatr mieli przeciwny. I tak około 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć, ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, myśleli, że to zjawa i krzyknęli. To jest ciekawy fragment. Chrystus idzie po morzu, oni płyną i prawie giną, i Biblia mówi o tym, że Chrystus chciał ich ominąć. Ciekawe, widziałeś kiedyś to w Biblii? Że Chrystus chciał ich ominąć? Wiecie, że Chrystus omija ludzi, którzy nie wołają o pomoc. Gdyby oni nie krzyknęli, Chrystus nie zaingerowałby absolutnie w ich życie. Chrystus nie jest kimś, kto ładuje się, brzydko mówiąc, do twojego życia, ale Chrystus ingeruje, kiedy go zapraszasz do swojego życia. I to jest niesamowicie istotne, żebyś zrozumiał, że nie da się budować chrześcijańskiego życia płynąc samemu. Chrześcijaństwo bez Chrystusa jest próbą religijnej aktywności, która skończy się wcześniej czy później porażką, ponieważ opierasz się tylko i wyłącznie na swoich siłach. Chrześcijaństwo bez Chrystusa jest niemożliwe. Twoje i moje chrześcijaństwo bez Chrystusa jest niemożliwe. Kiedy chcesz być samowystarczalny, w końcu określisz siebie i twoja tożsamość będzie nazwana jestem bezużyteczny, ponieważ nie jesteś w stanie żyć chrześcijańskim życiem bez Chrystusa. Chrystus chce ciebie ominąć, ale kiedy go zawołasz, on ingeruje w twoje życie. Kiedy go zawołasz, on będzie z tobą. Kiedy go zaprosisz do swojego życia, on stanie się twoim panem, ale tylko wtedy, kiedy go zapraszasz do swojej łodzi. Jeśli próbujesz żyć samemu, to znajdujesz się w łodzi samowystarczalności i ta łódź płynie donikąd. Ta łódź absolutnie płynie donikąd. Ufaj Bogu, a nie ufaj sobie. Ufaj Bogu, a nie ufaj sobie. Chrześcijaństwo jest zakorzenione w Chrystusie i tylko w Chrystusie. Ile Chrystusa jest w twoim życiu każdego dnia? Ile jest w tobie tego, co było w królu Dawidzie? Dawid, zanim poszedł walczyć z kimkolwiek, zawsze pytał Boga, co on o tym myśli. Kiedy budzisz się rano, czy idziesz w życie, czy prosisz Boga, aby on ciebie błogosławił? Proszenie Boga, aby on cię prowadził w tym dniu, jest niczym innym, jak oddaniem kontroli nad swoim życiem właśnie jemu. Ja wam coś powiem. Ten tydzień był brutalnym tygodniem przez wszystkie okoliczności, które działy się w kościele. Wczoraj w zasadzie w nocy, około godziny 22, kiedy czytałem Biblię, kiedy zacząłem się modlić do Boga, kiedy to wszystko oddałem absolutnie Jemu, doznałem całkowitego uwolnienia. Wszystko to jakby spłynęło z mojego życia, bo nagle zrozumiałem, że to nie jest mój problem, to jest problem Chrystusa. I moje życie i ten Kościół nie będzie prowadzony w oparciu o ludzkie siły, ale ten Kościół będzie prowadzony w sposób ponadnaturalny przez Chrystusa, który jest Panem tego Kościoła. Amen? Odnośnie twojej tożsamości, posłuchaj, bo to mnie rozwala, ilekroć to czytam. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc. I aby wasz owoc trwał i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie w moje imię. Posłuchaj bardzo uważnie tego, co mówi Chrystus o tobie. Nie ty wybrałeś Chrystusa. Zrozum to. Nie ty wybrałeś Chrystusa. Nie ty się nawróciłeś, ale Chrystus przyszedł do twojego życia, Duch Święty przekonał cię o grzechu, pokazał ci, jaka była twoja tożsamość, że potrzebujesz Zbawiciela i On ciebie wybrał, a nie ty Jego. To jest kluczowa rzecz, którą musisz zrozumieć w swoim chrześcijaństwie. Nie jesteś tutaj przez przypadek, jesteś tutaj tylko dlatego, że Bóg dał ci łaskę, abyś tu był. Nie jesteś tutaj przez przypadek, ale jesteś dzięki Bożej łasce, że On cię poprowadził, że On cię tu postawił, że możesz tutaj być. Twoja zasługa w tym wszystkim jest taka, że powiedziałeś kiedyś tak, że zrozumiałeś, kim jesteś, że przyznałeś Bogu rację, tak, jestem grzesznikiem, potrzebuję Zbawiciela, ale w twoim nawróceniu, twoja rola jest prawie żadna. Czas się nauczyć pokory, moi drodzy. To Bóg nas wybrał, a skoro On ciebie wybrał, to On wiedział wszystko o tobie z twojej przeszłości i On wie wszystko o tobie, o twojej przyszłości. On wybrał cię, wiedząc o tym, że za rok zgrzeszysz w jakiś sposób, ale On ciebie wybrał. Amen? On ciebie wybrał z paskudnym charakterem, który miałeś, nad którym On cały czas pracuje w twoim i moim życiu. On ciebie wybrał. To jest niesamowicie istotne, że nie braliśmy udziału w jakimś castingu i w końcu Bóg mówi, no w sumie z tych 10 ludzi wydaje się, że ty dasz radę najlepiej, no dobra, to możesz być w mojej rodzinie, to możesz być moim dzieckiem. Nie, Bóg wybrał ciebie, pomimo tego, że nie zasługiwałeś na to. Łódź samowystarczalności doprowadzi cię do momentu, kiedy zaczniesz budować swoją tożsamość w oparciu o swoje wysiłki, a wszystkie twoje wysiłki doprowadzą cię do miejsca, że zobaczysz, jak bardzo bezużyteczny, słaby jesteś i nie możesz i nie potrafisz żyć bez Chrystusa. Amen? To jest niesamowite. To jest niesamowite, abyś zrozumiał te rzeczy, że Bóg wybrał ciebie. Druga łódź, to jest łódź, która jest w sztormie. Gdy wsiadł do łodzi, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wersety od 23 do 26. Gdy wsiadł do łodzi, wszedł za nim i jego uczniowie. A oto zerwała się na morzu wielka burza, tak, że fale zalewały łódź. On zaś spał. A jego uczniowie, podszedłszy, obudzili go, mówiąc, Panie, ratuj nas, giniemy. I powiedział do nich, czemu się boicie, ludzie małej wiary? Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. Kiedy pojawiają się problemy w twoim życiu, kiedy pojawiają się burze w twoim życiu, a jeśli przeżyłeś tylko rok z Panem Bogiem, to wiesz, że one się pojawiają. A jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi tydzień temu, to chcę ci coś powiedzieć, że burze pojawią się w twoim życiu. I diabeł zawsze wykorzystuje burzę w naszym życiu, aby zniszczyć twoją tożsamość, aby potępić cię, aby pokazać ci jedną podstawową rzecz, że takie rzeczy dzieją się w twoim życiu, ponieważ coś jest nie tak w twoim życiu. Ponieważ coś jest nie tak w twoim życiu. Kiedy ojciec daje swoim dzieciom wyzwania, to nie daje im tych wyzwań po to, bo coś jest w ich życiu nie tak. On daje im wyzwania po to, aby je czegoś nauczyć. A Bóg jest dobrym ojcem. To, co diabeł próbuje robić, kiedy przechodzimy przez problemy, próbuje zrzucić na ciebie winę, próbuje cię potępić, i pokazać ci, że jest to twoja wina. Że coś jest nie tak w twoim życiu. Że to jest niemożliwe. Jesteś Bożym dzieckiem. Kiedy nie udaje mu się ta rzecz, to podchodzi do tego, aby zniszczyć tożsamość Boga. Gdzie jest ten Bóg wspaniały, o którym słyszałeś? Gdzie jest ten wspaniały, dobry Bóg? Przecież on cię opuścił. Jesteś na burzy, nie ma nikogo, wołasz o pomoc, nic się nie zmienia. Bóg cię opuścił. Diabeł jest zainteresowany podburzaniem po pierwsze twojej tożsamości, a po drugie tożsamości tego, kim jest Bóg. To jest jego siła, aby to podburzać. A skoro on to podburza, to z drugiej strony niesamowita siła jest w tym, kiedy zrozumiesz, kim jesteś. List do Rzymian, 8 rozdział, wersety 8, rozdział 8, werset 28. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. To jest niesamowity werset. Wszystko w twoim życiu, wszystko, co dzieje się w twoim życiu, każda burza w twoim życiu jest po to, aby Bóg mógł wykorzystać to dla twojego dobra. Są momenty, kiedy przychodzi diabeł do twojego życia i nazywa to Bożą burzą, ale większość sytuacji, większość burz, które przychodzimy, są z inicjatywy Boga, aby Bóg mógł pokazać i okazać swoją chwałę. Aby pokazać ci jedną rzecz, że On naprawdę dba o ciebie, że On naprawdę troszczy się o ciebie, abyś uwielbiając Go mógł cofnąć swoje myśli w historii swojego życia i powiedzieć, Boże, dziękuję ci za to, w jaki sposób ty się o mnie zatroszczyłeś. Dziękuję ci za to, że mnie z tego wyrwałeś. Potrzebujesz wyzwań, potrzebujesz problemów, potrzebujesz burz, aby Bóg odbierał sobie z tego chwałę. Ten fragment jest parafrazą tego, co wydarzyło się w życiu biblijnego Józefa. Kiedy miał 17 lat, miał sen od Boga. Rodzina Józefa, szczególnie bracia, znienawidzili go za ten sen, bo ten sen pokazywał jedną rzecz, że kiedyś ja, Józef, będę nad wami, a wy będziecie moimi sługami. 17-letni Józef się tym podzielił i to był jego błąd. W pewnym momencie bracia Józefa chcieli się go pozbyć. Chcieli go zabić. W końcu został sprzedany do domu Potyfara i wiecie, 13 lat później Józef staje się drugi po faraonie w Egipcie. Skracając całą historię, przeczytaj sobie ją w domu. Od 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej do 50 rozdziału. To jest jedna z najpiękniejszych historii dla mnie w Biblii. W 50 rozdziale, w samym końcu, Józef mówi do swoich braci jedną rzecz. Parafrazuję. Wy wprawdzie zamierzaliście mnie po prostu zabić. Zamierzaliście zło dla mnie. Ale Bóg to wszystko odwrócił ku dobremu, aby zbawić cały ten lud, mówiąc o Izraelu. Aby uratować cały ten lud. Bóg uwielbia zrobić idiotę z diabła szatana. On zamierza cię zniszczyć, a Bóg odwraca to ku dobremu, co zmienia ciebie bardziej na podobieństwo Chrystusa. I oddaje Bogu chwałę. To Bóg jest Bogiem, a diabeł jest tylko upadłym aniołem. I to musisz zrozumieć. To Bóg jest Bogiem, który nie został stworzony, Bóg po prostu jest. Diabeł, jako anioł, który przed swoim upadkiem został stworzony przez Boga. A więc wszystko, mój drogi, współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. Podstawą w burzy jest ufać Bogu. Podstawą w burzy jest trzymać się Jego słowa. Podstawą w burzy jest spędzać z Nim czas, aby twój wzrok na burzę był klarowny, abyś wiedział, kim jesteś w Chrystusie i co masz w Chrystusie i że wszystko, absolutnie wszystko ma sens, co robi Bóg, bo Bóg ciągle zasiada na tronie i to się nie zmieni. To się nie zmienia wtedy, kiedy ty masz burzę w swoim życiu. Nie pozwól, abyś źle interpretował burzę w swoim życiu. Trzecia łódź to jest łódź ucieczki. Ewangelia Jana, 21 rozdział, wersety od 7 do 8. Mamy opisaną historię apostoła Piotra, który był jednym z filarów wczesnego Kościoła. To z nim Chrystus spędzał mnóstwo czasu. Z nim, z Piotrem, Jakubem, Janem. I o tym Piotrze czytamy wiele dobrych, ale z drugiej strony wiele złych rzeczy. Czytamy o jego błędach. I bez dwóch zdań, największy błąd, jaki popełnił Piotr w swoim życiu, to było to, że mówił, że się nigdy nie zaprze Chrystusa, a zaparł się go. Jestem daleki od osądzania Piotra. Nie wiem, jakbym się zachował w takiej sytuacji, ty też nie wiesz, jakbyś się zachował. Kiedy widzisz, że Chrystus idzie na niesprawiedliwy sąd, będzie ukrzyżowany, strach pojawił się w życiu Piotra, zaparł się go 3 razy, Piotr zupełnie się załamał. I Biblia mówi o tym, że Piotr tak naprawdę wrócił do tego, co robił, zanim Chrystus pojawił się w jego życiu. Największy błąd w naszym chrześcijańskim życiu, wracać do tego, z czego Bóg nas wyciągnął. Jest zawsze olbrzymia pokusa. Diabeł, za przeproszeniem, zawsze będzie chciał ściągnąć cię do wymiocin, które znasz. Bóg mówi, nigdy nie wracaj do tego, z czego cię wyciągnąłem. Bo kiedy wrócisz do tego, z czego cię wyciągnąłem, twój stan będzie 7 razy gorszy. Nie znam ludzi, którzy żyli z Bogiem, przestali żyć z Bogiem i żyli w tak fatalny sposób, jak żyli zanim poznali Chrystusa. Żyli 7 razy gorzej. To, co zrobił Piotr, to była ucieczka na podstawie porażki w swoim życiu. Piotr wrócił do łowienia ryb. Chrystus zmartwychwstał i pokazywał się swoim uczniom. I Biblia mówi tak, wówczas ten uczeń, którego Jezus miłował, czyli Jan, powiedział do Piotra, to Pan. Chrystus stał na brzegu, Piotr łowił ryby, a Szymon Piotr, usłyszawszy, że to Pan, przepasał się koszulą, bo był nagi, i rzucił się w morze. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, bo byli niedaleko od brzegu, około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. Kiedy ponosisz jakąś porażkę, kiedy zawodzisz Boga, naturalnie w tobie odzywa się jedna rzecz, aby uciekać od Boga. Aby uciekać od Boga. Piotr zrobił niesamowicie mądrą rzecz. Kiedy wyobraźcie sobie, co się działo w jego życiu, że on popatrzył na 3,5 roku swojego życia, żył z Chrystusem, on był jego przyjacielem. Wiecie, 3,5 roku to jest naprawdę silna relacja. Oni mieszkali ze sobą, oni każdego dnia byli razem. On powiedział, że nigdy, nigdy się nie zaprze Chrystusa. Nagle zawodzi Chrystusa i stwierdził, że dla niego już nie ma żadnych szans. Ale Bóg miał inny plan względem Piotra. Kiedy Piotr zdecydował, aby wrócić, Chrystus zadał mu 3 razy pytanie, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż ci wszyscy? Piotr za każdym razem wiedział, że 3 razy musiał odpowiedzieć, że miłuje Chrystusa, bo 3 razy się go zaparł. I łódź ucieczki. To jest moment, kiedy grzeszymy i pojawia się diabeł i założy się, że 50% z nas dalej tak myśli o sobie, jak za chwilę ci powiem, że myślisz o sobie. Czy myślisz o sobie, że jesteś grzesznikiem? Jeśli myślisz o sobie, nie zrobię tego. Ostatnio na konferencji młodzieżowej byliśmy i było spotkanie na temat między innymi tożsamości i wyszedł człowiek, który prowadził to seminarium i mówi, jeśli jesteś grzesznikiem, to usiądź tutaj, jeśli jesteś święty, to usiądź tutaj. Kilka osób siedziało po stronie, gdzie mówili, że oni są święci, a reszta siedziała, tłum w zasadzie w porównaniu do tego siedziała po stronie, że są grzesznikami. W jaki sposób ten tłum określił swoją grzeszność i swoją tożsamość? Na podstawie okoliczności, które zdarzają się każdego dnia. Nowy Testament 3 razy odnosi się do chrześcijan jako do grzeszników. 3 razy. I nigdy nie wiadomo, czy apostoł Paweł w tym momencie pisał o grzesznikach w kościele, czy pisał o grzesznikach jako o ludziach, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Chcę ci coś powiedzieć. Twoją tożsamością nie jest to, że jesteś grzesznikiem. Twoja tożsamość jest taka, że byłeś grzesznikiem. Ale teraz w Bożych oczach jesteś święty. Dopóki tego nie zrozumiesz, to będziesz siedział z pochyloną głową i będziesz żył w potępieniu. To jest największe oszustwo, które diabeł wkręcił ludziom. Odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Czy kiedy ja wygłoszę dobre kazanie, jestem dalej Sławek Jagiełła? Tak? Jestem dalej Sławek Jagiełła? A kiedy ja wszedłbym tutaj z butelką wina, z papierosem w buzi, a po drugiej stronie miałbym jointa. Co się zmieniło? Czy jestem dalej Sławek Jagiełła? No tak, jestem. To jest moja tożsamość. To jest moja tożsamość. Apostoł Paweł pisze do kościoła w Efezie, pisze do kościoła w Koryncie. To, co się działo w kościele w Koryncie, to jest pikuś w porównaniu do tego, co my wyprawiamy. To, co oni robili, oni na wieczerzy pańskiej, jedni byli pijani. Oni podchodzili do stołu pańskiego i jedli w takich ilościach, żeby że dla innych nie starczyło. Rozwiązłość seksualna, która jest dookoła nas, to jest pikuś w porównaniu do tego, co było w Koryncie. Jest jedno wielkie, moim zdaniem, nieporozumienie, że Paweł mówi do nich, że to są święci ludzie. To są po prostu jakieś żarty. To nie są żarty. To jest różnica pomiędzy twoją tożsamością, a pomiędzy tym, co my prezentujemy. Jesteś święty w Bożych oczach nie na zasadzie twoich zasług, które są beznadziejne. Jesteś święty w Jego oczach na podstawie jednej podstawowej rzeczy. Na podstawie tego, co dokonało się na krzyżu. Brudna szata została zdjęta z twojego życia i została ci ubrana czysta szata i dlatego Bóg patrzy na ciebie jako na osobę, która jest święta. Musisz to zrozumieć. Czy to oznacza, że my żyjemy świętym życiem? Nie. Absolutnie nie. Ale to nie zmienia naszej tożsamości. O świętości powiemy za tydzień. Pamiętaj. Mówię teraz do was jako do ludzi, którzy wiedzą, czym jest grzech. Tak? Wiecie, czym jest grzech? Biblia mówi, że jeśli mówisz, że grzechu nie popełniasz, to jesteś kłamcą. Mamy doświadczenia z grzechem i nigdy nie pozwól na to, aby zrobić to, co zrobił Piotr w pierwszej fazie. Aby uciekać od Boga. Aby diabeł zaczął cię definiować w zupełnie inny sposób. Powiem ci, nie ma znaczenia, jak bardzo upadniesz. Bóg nie wartościuje grzechu. Są różne konsekwencje grzechu, ale ciężkość grzechu jest taka sama. Z wyjątkiem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jeśli zgrzeszysz, to najgłupsze, co możesz zrobić, to jest to, że ty teraz musisz spędzić trochę czasu sam, aby przemyśleć, co ty zrobiłeś, aby twoje emocje zaczęły grać z tym, żebyś mógł z powrotem wrócić do Boga. To jest przestrzeń, oczekiwanie pomiędzy grzechem a powrotem do Boga, to jest tworzenie przestrzeni dla diabła, aby on mógł ciebie potępiać. Kiedy zgrzeszysz, nie idź do Boga, po prostu biegnij do Niego. Biegnij do Boga. Nie dawaj przestrzeni diabłu, aby on ciebie potępiał. Dalej jesteś święty, jeśli zgrzeszyłeś. Dalej jesteś święty w Jego oczach. Bo sprawiedliwość Chrystusa jest nad tobą. Biblia mówi o tym, że jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy w Chrystusie. Bóg patrzy na nas. To jest tak samo, jakby ktoś ciebie wziął, wsadził do jakiegoś olbrzymiego pojemnika i nie byłoby widać ciebie, tylko ten pojemnik. To oznacza bycie w Chrystusie. To oznacza bycie w Chrystusie. Bóg patrzy na mnie przez sprawiedliwość Chrystusa. Dlatego mogę przychodzić do Boga. Dlatego On mnie nie odrzuca, pomimo tego, że Biblia mówi o tym, że co jest nieświęte, nie może stanąć przed Bogiem. Łódź ucieczki to jest łódź, gdzie diabeł najbardziej skutecznie niszczy naszą tożsamość. Pamiętaj, jesteś w procesie przemiany. Jesteś w procesie przemiany. Biblia mówi o tym, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, że jeśli ktoś z was grzeszy, mamy urzędownika u Ojca, mamy Jezusa Chrystusa, który przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas z wszelkich nieprawości. To jest nasz Chrystus. List do Rzymian, 8 rozdział, 35 werset. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Nic, ale to nic poza tobą samym nie jest w stanie odłączyć cię od miłości Chrystusa. Możesz mi powiedzieć, to co ja zrobiłem w moim życiu, żebyś ty tylko wiedział, co ja zrobiłem w moim życiu, to byś inaczej mówił. Chcę ci coś powiedzieć. Gdybyś ty tylko wiedział, jaką moc ma krzyż Chrystusa, jaką moc ma jego krew, jaką moc ma jego złamane ciało, że On umarł na krzyżu za grzechy, które były, za grzechy, które są i za grzechy, które będą. Na krzyżu nie ma czasu. Tam nie ma pojęcia czasu. On umarł za wszystkie moje i twoje grzechy. Był taki król w Izraelu, nazywał się Achab. Biblia mówi, że nie było gorszego króla niż on. To, co robił Achab, to się po prostu w głowie nie mieści. Między innymi dlatego, że miał fatalną żonę o uroczym imieniu Izabel. I Bóg postanowił odrzucić Achaba za jego bałwochwalstwo, za mordowanie ludzi, za jego egoizm, za to, że po prostu totalnie zapomniał o Bogu. Ale kiedy pojawił się prorok i skonfrontował Achaba, pierwsza księga królewska, 21 rozdział i 27 werset mówi o czymś, co po prostu mnie wczoraj powaliło. Pierwsza królewska, 21 rozdział, 27 werset. Tam tego nie będzie. A gdy Achab usłyszał te słowa, które prorok do niego powiedział, że to jest koniec, rozdarł swoje szaty, włożył wór na swoje ciało i pościł. Sypiał okryty worem oraz powoli się wlókł. Zaś Eliasza Tyzbitę doszło słowa wiekuistego, to jest Nowa Biblia Gdańska, doszły słowa Boga głosząc. Czy zauważyłeś, jak Achab ukorzył się przede mną? Wow! To jest niesamowite. Bóg rozgląda się po ziemi i szuka ludzi, którzy ukorzyli się przed Nim. Bez względu na to, co robisz, to nie ma znaczenia do końca, co zrobiłeś. Znaczenie ma to, w jaki sposób, co ty z tym zrobisz w kontekście Boga. Bóg mówi, widziałeś, co zrobił Achab? Achab ukorzył się przede mną i Biblia mówi dalej tak. Ponieważ przede mną się ukorzył, nie sprowadzę klęski za jego dni, lecz ową klęskę sprowadzę na jego dni, na jego dom za dni jego syna. Bóg mówi, odwracam tą klęskę od niego ze względu na to, że się ukorzył. Najgorszy król w dziejach Izraela. Ukorzył się przed Bogiem i Bóg to zauważył. Czy myślisz, że Bóg nie widzi momentu, kiedy ty ukorzysz się przed Nim, kiedy wracasz do Niego i mówisz, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, to, co zrobiłem, było chore. Bóg to widzi. Bóg to widzi. Nie pozwól, aby moment grzechu zmieniał twoją tożsamość jako na grzesznika. Absolutnie tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. To jest niesamowicie istotne, to jest niesamowicie ważne. To ci może pomóc. Czwarta rzecz. To jest łódź niepowodzenia. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, wersety od 28 do 31. Historia, kiedy Piotr uchodził po wodzie. Piotr odezwał się do niego, Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go i powiedział. Tutaj się zatrzymamy. Wiecie, że my postrzegamy zawsze tą historię z Piotrem jako, że wow, to był bohater, bo on wyszedł z wody. Chrystus nie postrzegał go jako bohatera. Chrystus powiedział mu taką rzecz, człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? To nie chodzi o to, żeby chodzić po wodzie przez chwilę. To nie chodzi o to, aby żyć z wiary w Boga przez chwilę. Chodzi o to, żeby żyć z Bogiem cały czas, kiedy wiatr jest przeciwny. Piotr poniósł porażkę. Zaczął tonąć. Dobrze mu szło i w pewnym momencie zwątpił, stracił wiarę i zaczął tonąć. Ile razy tak jest w naszym życiu, że odnosimy porażkę i nie mówimy tylko o grzechu. Mówimy o rzeczach, że chcesz być dobrym ojcem, chcesz być dobrym mężem, chcesz być dobrym dzieckiem, chcesz być kimkolwiek dobrym, starasz się i nagle ponosisz porażkę i nagle upadasz, nagle zaczynasz się topić. Ale pojawia się Chrystus, który wyciąga rękę i ratuje cię w momencie, kiedy toniesz. Jest tak w naszym życiu, że mamy tendencję wątpić w to, kim jesteśmy w Chrystusie, kiedy coś nam się nie udaje. Przestajemy rozumieć, że Biblia mówi o tym, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w Chrystusie. Ale zaczynamy postrzegać nasze życie jako, że odnieśliśmy porażkę. Diabeł przychodzi i na podstawie jednego wydarzenia w twoim życiu nadaje ci nalepkę, że jesteś porażką. On jest mistrzem. On jest mistrzem w etykietowaniu naszego życia. On jest mistrzem. On próbuje z jednego wydarzenia zmienić twoją tożsamość. Ale Bóg jest Bogiem wielu szans. Bóg nie jest Bogiem drugiej szansy. Bóg jest Bogiem wielu, ale to wielu szans. Ile razy było tak w twoim życiu, że upadałeś w czymś, nie wychodziło ci coś, dziesiątki razy. Chcę ci coś powiedzieć. Czy Bóg ciebie odrzucił? Czy Bóg popatrzył na ciebie i pomachał głową? Nie, Bóg jest kochającym Ojcem. Bóg jest kochającym Ojcem. Bóg patrzy na twoje życie. Bóg patrzy na twoje życie. Jeśli cokolwiek robisz dla Boga, to będzie największy atak w twoim życiu. Że robisz coś i nagle zaczynasz tonąć. I kiedy zaczynasz tonąć, kiedy to ci nie zaczyna, zaczyna ci to nie wychodzić, a tak pięknie miało być, bo było przecież dobrze. Pewien czas było dobrze. I nagle wszystko się wali w twoim życiu, to diabeł przychodzi i mówi, jesteś porażką, ty się do tego nie nadajesz, pomyliłeś się, inni się pomylili. To jest porażka, co ty? Jesteś po prostu porażką. I wtedy musisz uchwycić się jednego z najpiękniejszych fragmentów w Biblii. Wiele jest tych pięknych fragmentów w Biblii. List Filipian, 1:6. Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Bóg zaczął w tobie dzieło. I on, jeśli coś zaczyna, to on kończy. On nie zaczyna niczego, czego nie kończy. Jedynym problemem pomiędzy procesem zaczęciem i skończeniem przez Boga jesteśmy my. Bóg nigdy nie będzie narzucał się w twoim życiu. Bóg nigdy nie naruszy twojej wolnej woli. Ale on obiecuje, że to, co wkłożył w twoje serce, on to dokończy. On to dokończy. Nie wiem, czy w moim życiu z czymś zmagałem się bardziej w całym czasie zakładania kościoła, jak z tą rzeczą, że było dobrze, nagle zacząłem się topić, diabeł przychodził i pokazywał mi, że odniosłem, jestem po prostu porażką, że nie potrafię, że się nie nadaje, a inni tam zobacz, jak im idzie. Porównywanie się jest zawsze od diabła. Jeśli chcesz coś zrobić dla Boga, to jest pułapka, którą Bóg ma dla ciebie. Co będzie dzisiaj, ludzie z Praszki, jeśli nikt nie przyjdzie na wasze spotkanie? Ja wam powiem, co będzie. Pojawi się diabeł i powie, no, to chyba nie jest dla was. Pojawi się diabeł i powie, to jest jednak ciężkie miasto. Każdy tak mówi. Pojawił się diabeł i powie, chyba nie, to nie jest chyba wasza broszka. Pojawi się diabeł i powie, to chyba nie był dobry pomysł. Pojawi się diabeł i powie, a gdzie są wszyscy ludzie z Kananu, żeby mnie wspierać? Bo ja, biedny robaczek, się gubię. To jest diabelski standard. To jest diabelski standard. Ale to, co Bóg zaczął w tobie, Bóg obiecał, że to skończy. Cokolwiek Bóg wkłada w twoje serce, jeśli on włożył jakieś marzenie w twoje serce, i to marzenie, widzisz, że wszystko prowadzi do tego, że ty je wypełnisz, to nie bądź zdziwiony, kiedy zaczniesz się topić. Wtedy musisz się uchwycić Chrystusa i dalej po prostu iść. Czy Chrystus zrezygnował z Piotra w tym momencie? Nie. On go wyciągnął z tego i mówi, okej, Przegrałeś bitwę, ale wojny jeszcze nie przegrałeś. Ufaj mi, dalej wierzę w ciebie. Nic się nie zmieniło, dalej wierzę w ciebie. Ja ciebie wybrałem, ja ciebie będę prowadził i bez względu na wszystko, co będzie działo się w twoim życiu, ja to zacząłem, ja przyszedłem do ciebie, ja powiedziałem do ciebie, pójdź za mną, ty poszedłeś. Odniosłeś mnóstwo porażek, ale ja z tobą jeszcze nie skończyłem. Jest jedna rzecz, którą sobie zapamiętaj. Bez względu na wszystko, Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Amen? Bez względu na to, gdzie jesteś dzisiaj, Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Bóg, myślałem już o wielu ludziach, że to już jest koniec, a później Bóg ich podnosił w niesamowity sposób. Bóg nigdy nie zrezygnuje z ludzi, którzy kiedyś powiedzieli mu tak. Bóg nigdy z nich nie zrezygnuje. Nie pozwoli im normalnie żyć, będzie dotykał ich serc, będzie poruszał ich serca, aby z powrotem ich ściągnąć na właściwe miejsce, bo jemu bardziej zależy na tobie niż komukolwiek innemu. On, który rozpoczął dobre dzieło, on je dokończy. I ostatnia łódź. To jest łódź obietnicy. Kiedy przestał mówić, zwrócił się do Szymona i powiedział do niego tak, wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział, mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na twoje słowo zarzucę sieć. A gdy to zrobił, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, także sieć im się rwała. Kto nie lubi takich fragmentów? Kto nie lubi takich obietnic? Bóg daje ci obietnicę, ty to wypełniasz, 5 minut później, halleluja, stało się. Jest jeden problem. Bóg ma niesamowitą rzecz w swoich rękach, która nazywa się niepozornie, która składa się tylko z 4 liter, a potrafi zrobić ci po prostu niezłe zamieszanie w twoim życiu. Tym czymś jest czas linearny. Czas, który płynie. Czas, którego nie cofniesz. Nie cofniesz już godziny 12:31 z powrotem. Nie cofniesz już tego. Tego już nigdy nie będzie. 17 sierpnia 2013, godzina 12:31, za chwilę jest przeszłość. To się już nigdy nie pojawi. Nigdy się to nie pojawi. Bóg, żeby sprawdzić nasze zaufanie względem Niego, nie potrzebuje dużo. Wystarczy, jak przygląda się nam, co my robimy, kiedy nic się nie dzieje. Kiedy Bóg daje ci obietnicę, a Biblia jest pełna z kilkaset obietnic dla nas, kiedy chwytasz się tej obietnicy, to rzadko kiedy jest tak, że się chwytasz tej obietnicy i ona za 10 minut się wypełnia. Rzadko kiedy jest tak, kiedy Bóg mówi zarzuć sieci, ty idziesz, zarzucasz sieci i wyciągasz wielkie liczbę ryb. Wiecie, to jest proste. Kto by nie był człowiekiem funkcjonującym w wierze, gdyby tak szybko to nie działało? Pamiętam 10 lat temu, kiedy rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy mieli olbrzymi wpływ na moje życie, na życie Krysi, na ten kościół, David i Michelle Lewandowska, oni mówili do nas rzeczy, które my oglądamy dopiero dzisiaj. Oni mówili do nas, pukacie ciągle w bramę tego miasta i to miasto w końcu pęknie i miejsce, w którym jesteście dzisiaj, po prostu będzie pełne. Rozejrzyj się dookoła. Miejsce, w którym jesteśmy, jest pełne. Czy to się stało 10 minut później? Nie, to się stało dokładnie 8 lat później. Kiedy czekasz na to, aby Bóg wypełnił jakąś obietnicę, kiedy modlisz się o to, aby to stało się faktem, co Bóg tobie obiecał, znowu pojawia się diabeł, który próbuje pokazać ci, że coś jest z tobą nie tak. Że coś jest z tobą nie tak. Zaczynasz grzebać w swoim sercu i grzebiesz, i grzebiesz, i grzebiesz, i grzebiesz, i grzebiesz, i grzebiesz, a jeśli będziesz grzebał w swoim sercu, na pewno coś znajdziesz. I potępiasz się, aha, muszę się pozbyć tego, to wtedy to się stanie. Czasami jest tak, że jest wczesny deszcz i czasami jest tak, że jest późny deszcz. Amen? Każdy lubi wczesny deszcz, mało kto lubi późny deszcz. Dawid został namaszczony na króla, mając 17 lat, a objął tron, mając 30 lat. Dawid miał sen, mając 17 lat, Realizacja planu była, kiedy miał 30 lat. Ciekawe. Mojżesz wiedział, że kiedyś będzie czas, kiedy będzie kimś w Izraelu, kiedy miał 40 lat. Nie zrozumiał tego, że zabicie Egipcjanina tak naprawdę to był proroczy znak, że on kiedyś wyprowadzi ten naród z Egiptu. Minęło 40 lat, zanim to zaczęło, 80, przepraszam, 40 na pustyni, 80 lat, zanim zaczął wyprowadzać. Bóg ma czas. Bóg ma czas. Nigdy nie zwątp, że coś jest z tobą nie tak, jeśli jakaś obietnica nie dzieje się w twoim życiu od razu. Nie zwątp, czekając na żonę. Mam dla ciebie słowo od Boga. Jeśli nie masz daru celibatu, co oznacza, że jeśli męczysz się będąc samemu, to Bóg ma dla ciebie, może w fizjologicznej kolejności, Bóg ma dla ciebie żonę i Bóg ma dla ciebie męża. Czas. Abraham usłyszał od Boga, że będzie jego żona będzie miała syna. To będzie ich syn. Abraham w pewnym momencie wziął sprawę w swoje ręce. I my zmagamy się z tym aż do dzisiaj. I to bardzo mocno zmagamy się do dzisiaj. Test czasu jest czymś, co jest pewne w twoim chrześcijańskim życiu. Nic tak nie poleruje naszego życia, nic tak nie buduje naszej wiary i ufności do Boga, jak to, kiedy musimy na coś czekać. Ufaj Bogu, że Bóg zna najlepszy czas. I ostatnia rzecz. List do Galacjan, 4 rozdział, werset 4. A gdy nadszedł wyznaczony czas, Bóg posłał swojego syna urodzonego przez kobietę i podlegającego prawu Mojżesza. Posłał go, aby wykupił tych, którzy żyli w niewoli prawa. Dzięki temu zostaliśmy adoptowani przez Boga i staliśmy się jego dziećmi. Ponieważ jesteśmy jego dziećmi, Bóg posłał do naszych serc ducha swojego syna, dzięki któremu możemy zwracać się do Boga Abba, Tato. Odtąd nie jesteś już niewolnikiem, ale wolnym dzieckiem Boga, a tym samym jego spadkobiercą. Nie wiem, czy złapałeś to, o czym Biblia mówi. Biblia określa Nowy Testament jako coś, co prorokom Starego Testamentu i ludziom w Starym Testamencie im się nawet nie marzyło, że takie rzeczy nastaną. Bóg pozwolił i mnie, i tobie nazywać się ojcem, co więcej, po aramejsku Abba, a po aramejsku Abba oznacza tatuś. Czy myślisz, że twój tatuś, który jest w niebie, twój ojciec, który jest w niebie, nie widzi tego, co się dzieje w twoim życiu? Czy ty nawet jako ziemski ojciec zrezygnowałbyś kiedyś ze swojego syna, ze swojej córki? Czy ty, kiedy dyscyplinujesz swoje dziecko w jakiś sposób i wiesz, że jest to potrzebne i dajesz mu test czasu? Mój Tymon ostatnio mówi, tata, wszyscy w mojej klasie już jeżdżą samochodami. Wszyscy. Połowa klasy nie ma samochodów, ale wszyscy jeżdżą. A więc będąc w bezpiecznym miejscu zwanym Wojciechów, mówię, synu, siadaj. Była to bardzo krótka jazda. Szarpnięcie i koniec. My czasami coś chcemy już robić, ale nie rozumiemy, że musi upłynąć czas, bo nie dosięgamy nogą do gazu i pedałów i hamulca i nie widać nas za kierownicą. Przepraszam wszystkich ludzi, którzy mają mniej niż 1,60 m. Są rzeczy, które Bóg dla nas ma, ale one nie są na ten czas. Zaufaj swojemu Ojcu. Chciałbym, abyś zrozumiał w swoim życiu jedną rzecz. Twoja tożsamość jest zapisana w Biblii. A Biblia, a Boże Słowo jest prawdą. Buduj swoje życie w oparciu o to, co Biblia mówi o tobie, a nie w oparciu o głosy, które słyszysz dookoła siebie. Jest wiele głosów w twoim życiu. Niektóre są z twojego serca, niektóre są z twojej głowy, niektóre są z zewnątrz, niektóre są od twoich przyjaciół, niektóre są dobre, niektóre są złe, ale jest tylko jeden głos, który ma moc przemieniać twoje życie. I to jest głos Ojca, który jest w niebie, który chce prowadzić i błogosławić twoje życie. Wyobraź sobie swoje życie. Kiedy do każdej łodzi podchodzisz w taki sposób, jak Bóg tego chce. Upadłem, ale ciągle jestem święty w Bożych oczach. Zgrzeszyłem, ale mój Bóg mnie nie potępia. To jeszcze nie jest koniec. Nie będę żył po swojemu, będę żył z Chrystusem. Takie życie jest życiem w wolności. Takie życie jest życiem w bezpieczeństwie. I takie życie jest życiem, które będzie ciągle rozkwitać. Przestań ufać swojemu rozumowi. Przestań ufać okolicznościom. Zaufaj Ojcu, który kontroluje absolutnie wszystko w twoim życiu. Chciałem, żebyśmy powstali. Drogi Ojcze, ja proszę Ciebie, Jezu, abyś Ty dotknął teraz bardzo mocno naszych serc. Duchu Święty, ja modlę się, abyś potwierdził teraz Twoje słowo w naszych sercach. Panie, ja modlę się o to, abyśmy przestali definiować, określać samych siebie na podstawie porażek, sukcesów, niepowodzeń. Święty Królu, niech Twoja łaska, niech Twoja ręka, Panie, jest nad nami. Przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Duchu Święty ze swoją mocą. Przyjdź Duchu Święty ze swoją łaską. Bądź, Panie, uwielbiony, wywyższony, wychwalony i wysławiony. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoją potęgę w naszym życiu. Panie, ja modlę się, aby to słowo, aby to kazanie bardzo mocno wbiło się w nasze serca. Abyśmy, Panie, budowali nasze życie w oparciu o to, kim Ty mówisz, że my jesteśmy. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że należymy do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Ojcem. Dziękujemy Ci za to, że nawet kiedy się topimy, Twoja ręka jest wyciągnięta w naszą stronę. Dziękujemy Ci za to, że kiedy uciekamy od Ciebie, Ty wołasz, abyśmy wrócili do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nie mówisz, abyśmy żyli sami, ale żebyśmy, Panie, płynęli przez nasze życie z Tobą. Uwielbiamy Ciebie, Święty Król. I modlę się, Boże, abyśmy zaczęli na nasze życie patrzeć z zupełnie innej perspektywy. Z perspektywy tego, co Ty mówisz, a nie z perspektywy tego, co nas otacza. Modlę się, Panie, aby najgłośniejszy głos w naszym życiu i najbardziej akceptowany głos w naszym życiu to był głos Twojego Słowa. Święty Jezu, ja wiem, że Ty chcesz budować z nas ludzi, którzy są silni w Tobie, którzy są mocni w Tobie, dla których każda burza będzie, Duchu Święty, wyzwaniem, abyś Ty objawił swoją chwałę. Przyjdź, Duchu Święty, i dotykaj naszych serc. Halleluja. Być może słuchałeś tego wszystkiego i w punkcie pierwszym, kiedy mówiliśmy o tym, że Chrystus omija łodzie, które nie wołają do Niego. Chrystus omija ludzi, powiedziałbym, krąży ciągle wokół nich. Biblia mówi, oto stoją drzwi i kołacze. Do czasu, kiedy zaczniesz wołać do Chrystusa. Jeśli chciałbyś, aby Chrystus dzisiaj płynął z Tobą w łodzi, aby Chrystus dzisiaj był częścią Twojego życia, to chciałbym dać Ci tą możliwość, abyś mógł przyjść teraz do Niego i poprosić Go o to: Panie Jezu, potrzebuję Cię w moim życiu. Chciałem, żebyśmy wszyscy pomodlili się tą modlitwą zapraszającą Chrystusa do naszej łodzi. Modlitwą, która ma na celu oddać stery mojego życia i dać je w ręce Chrystusa, który mnie niesamowicie kocha i On wie, jak dopłynąć do końca. A miejsce, do którego płyniesz z Chrystusem, nawet kiedy umrzesz, to jest niebo. A rejs, który masz z Chrystusem w Twoim życiu, tutaj na ziemi, to jest najbardziej ekscytujący rejs, który jesteś sobie w stanie wyobrazić. Jeśli chciałbyś dzisiaj, aby Chrystus stał się częścią Twojego życia, aby Chrystus był w Twojej łodzi, pomódl się ze mną taką modlitwą, którą my wszyscy się pomodlimy. Ta modlitwa ma na celu zaprosić Chrystusa do Twojego życia. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Mam dosyć życia po swojemu. Potrzebuję Ciebie, Jezu, w moim życiu. Wołam do Ciebie, abyś stał się częścią mojego życia. Abyś stał się Panem mojego życia. Jezu, przepraszam Cię za grzechy. Przepraszam Cię za wiele błędów w moim życiu. I proszę Cię, oczyść moje serce. Oczyść moje życie. Dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za moje życie. Zapłaciłeś karę za mój grzech. Spłaciłeś tak ogromny dług, który miałem względem Ciebie. Dług moich grzechów, dług moich porażek. Dług życia po swojemu. Ojcze, przebacz mi. I zapraszam Ciebie, Jezu, do mojego życia. Zapraszam Ciebie, Ojcze, Jezu, do mojego serca. Stań się Panem mojego życia. I wyznaję to dzisiaj w moim życiu, że Jezus Chrystus jest Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Prowadź mnie, Jezu. Amen. Zaklaszmy dla Chrystusa i dla tych, którzy dzisiaj oddali swoje życie Bogu. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, to mamy dla Ciebie prezent. Prezent oznacza, że nic za to nie płacisz. To jest druga rzecz, którą dostajesz za darmo. Jedna rzecz to jest to, że Chrystus Ciebie dzisiaj zbawił zupełnie za darmo. A druga rzecz, która jest niewspółmierna do tego, co zrobił Chrystus, ale może Ci pomóc, to jest książka Życie Świadome Celu. To jest bestseller ciągle na świecie chrześcijański, który ma pomóc Ci rozwijać Twoją relację z Chrystusem. Ona jest za darmo, możesz sobie tu podejść z kimś, kto Cię tu zaprosił. Częstuj się. Wiele ludzi zabrało tą książkę, wiele ludzi doświadczyło zmiany w swoim życiu. Życzę Wam dobrej niedzieli. Pamiętaj, kim jesteś, i nie pozwól, aby diabeł okradał Cię poprzez Twoje błędy, porażki i okoliczności. Jesteś kimś ważnym w Jego oczach. Amen.